I przenosimy się do Poznania, bo tam właśnie jest wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Policjantów, młodszy inspektor Andrzej Szary. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór słuchaczom radia.
Panie inspektorze, kto decyduje o tym, ilu policjantów jest kierowanych do zabezpieczania ulic w czasie jakiegoś protestu?
No zawsze jest tutaj komendant stołeczny policji, który na bazie informacji, które posiada odnośnie tego, co się ma wydarzyć, bo zapewne pan pytał o ostatnie wydarzenia, była informacja, że będzie blokowany Sejm, w związku z tym komendant stołeczny ma sztab policji, który dokonuje analizy zapotrzebowania osób, które mają brać udział, policjantów, i jeżeli brakuje mu osób, a w przypadku tego typu zabezpieczeń zapewne zawsze są potrzebne posiłki. W tym wypadku tak było, że posiłki są ściągane z kraju, są to głównie policjanci oddziału prewencji policji.
No i jeśli jest tak jak wczoraj, na ulicę wychodzi około 3,5 tysiąca policjantów i jeden funkcjonariusz przypada na dwóch, maksymalnie trzech uczestników demonstracji. Mamy do czynienia z racjonalnym, adekwatnym do sytuacji działaniem?
Tak, tak uważam, panie redaktorze, bo zasada jest taka, żeby ilość sił policyjnych była tak znacząca, aby można było w każdej chwili zapobiec ewentualnym naruszeniom porządku, bo nigdy nie wiemy, czy będzie to 6 tysięcy, czy będzie to 15 tysięcy, czy na przykład 30 tysięcy.
No, na jakiejś podstawie jednak te decyzje były podejmowane, czyli szacunki musiały być zrobione. I Adam Rapacki, były zastępca komendanta głównego policji, były zastępca ministra spraw wewnętrznych, w Newsweekowi mówi tak, to nadmiarowe środki, które mają zniechęcić do strajków. Tak ocenia to, co wydarzyło się wczoraj ze strony policji na warszawskich ulicach.
Ja myślę, że pan komendant Rapacki, którego znam, który kiedyś był zastępcą komendanta głównego policji, który był komendantem wojewódzkim w Krakowie, wielokrotnie takie decyzje podejmował. Jestem przekonany, że nieraz zabezpieczał większą ilość funkcjonariuszy niż to na początku wyglądało z potrzeb, ponieważ każdy musi przewidywać. I gdyby dzisiaj było tak, że w trakcie tej manifestacji, tego zgromadzenia, które było w Warszawie, byłoby na przykład nie 3 tysiące policjantów, a na przykład 500, to zapytałby się mnie pan, a dlaczego tak mało było policjantów? Można było się lepiej zabezpieczyć i nie doszłoby do ewentualnych naruszeń porządku.
Zapytam o coś innego teraz, panie inspektorze. Co decyduje o tym, że na ulicę wysyłani są, panie inspektorze, co decyduje o tym, że na ulicę wysyłani są funkcjonariusze z Biura Operacji Antyterrorystycznych?
Nie wiem, czy byli tam funkcjonariusze z Biura Operacji Antyterrorystycznych. To jest kompetencja komendanta stołecznego, to jest jego teren działania i zawsze przy tego typu manifestacjach są służby operacyjne. Były, są i będą, bo taki jest obowiązek policji, aby oprócz służby mundurowej byli ci, którzy są w tłumie, którzy rozpoznają prowodyrów, którzy reagują na naruszenie prawa, którzy identyfikują tych, którzy naruszyli prawo, tak aby po ewentualnej manifestacji, rozwiązaniu można było te osoby zatrzymać, postawić im zarzuty, bo takich osób bardzo często jest dużo przypadkowych, którzy przychodzą na manifestacje nie po to, żeby protestować swoje poglądy, tylko po to, żeby zrobić zamieszanie, i mieliśmy taki przykład.
No to mieliśmy nieumundurowanych funkcjonariuszy na ulicach w Warszawie i pytanie jest takie, które zadaje sobie dzisiaj wielu. Jak policjanci w mundurach rozpoznają tych funkcjonariuszy bez mundurów? Skąd wy wiecie, kto jest naprawdę funkcjonariuszem?
Szanowny panie redaktorze, tego panu nie będę ujawniał. Gwarantuję panu, że między policjantami mundurowymi, jak i funkcjonariuszami służb operacyjnych są odpowiednie kody, informacje i na pewno policjanci jedni drudzy wiedzą o swoim istnieniu.
To tę słodką tajemnicę proszę zachować. To jest oczywiście wam wasza sprawa potrzebna w pracy operacyjnej, ale jest dużo ważniejsze pytanie. Jak ja na ulicy mam dowiedzieć się, kto naprawdę jest policjantem, jak mam rozpoznać, czy osiłek, który okłada kogoś na ulicy obok jakąś pałką, to jest naprawdę policjant, czy ci osiłkowie, którzy wynoszą kogoś z tłumu protestujących, to są funkcjonariusze, czy na przykład przeciwnicy protestów? Skąd mam to wiedzieć?
Szanowny panie redaktorze, z tego co ja oglądałem w mediach, to policjanci, ci nieumundurowani, mieli oznaczenia na rękach z napisem policja, i oni też zapewne nie przypadkowo tam się po prostu znaleźli. Z tego, co ja wiem...
Panie inspektorze, wejdę w słowo. Oglądałem materiały w internecie i wszyscy je, wielu z nas je oglądało. I są takie sytuacje, nagrane na filmach, gdzie po pałki teleskopowe sięgają ludzie kompletnie, bez żadnej opaski na ręku. Czyli nie ma tego, o czym pan mówi. Nie ma możliwości identyfikacji funkcjonariusza nieumundurowanego.
Panie redaktorze, praca służb operacyjnych znacznie się różni od policjanta służby mundurowej. Ten policjant mundurowy ma mundur i wszyscy wiedzą, że to jest funkcjonariusz. Natomiast w momencie, kiedy istnieje zagrożenie życia dla zdrowia uczestników manifestacji, jak również policjantów, którzy byli atakowani w tym również wypadku, to funkcjonariusze pionów kryminalnych mają obowiązek również podejmowania interwencji w stosunku do tych osób.
To jeśli nie było zagrożenie dla życia czy zdrowia. Ogląda pan te filmy w internecie, razem je oglądamy i widzi pan na przykład, jak funkcjonariusz ten w cywilu, nieumundurowany, bije teleskopową pałką idących spokojnie demonstrantów. Albo widzi pan użycie przez policjantów gazu pieprzowego wobec spokojnie stojących ludzi. Albo wobec posłanki, która legitymuje się legitymacją poselską przed policjantami. Widząc to, naprawdę pan uważa, że wszystko było w porządku?
Panie redaktorze, oglądałem właśnie ten fragment dotyczący pani posłanki i faktycznie to jest przekaz trwający 5 albo 4 sekundy. Tam jest osoba odwrócona, faktycznie pokazuje prawdopodobnie legitymację poselską i naprzeciwko jest osoba po cywilnemu, która używa gazu pieprzowego. Prawdopodobnie wszystko mówię i uważam, że ta sytuacja bezwzględnie musi być wyjaśniona.
Pani poseł mówi tak, w momencie, gdy starałam się przeprowadzić interwencję poselską, jeden z nieoznakowanych policjantów w cywilu strzelił mi gazem w oczy, po czym ukrył się za szpalerem nieumundurowanych policjantów.
Panie redaktorze, dlatego panu to powiedziałem. Sytuacja wygląda dziwnie i uważam, że w takim wypadku po oglądnięciu 4-sekundowego filmu oczekuje pan ode mnie, żebym ja od razu odpowiedział panu na wszystkie pytania, dlaczego do tego doszło. Pani poseł poinformowała w media, że wystąpi do komendanta głównego ze skargą na tego funkcjonariusza. I ja oczekuję, że komendant główny i komendant stołeczny w trybie natychmiastowym wyjaśnią tą sytuację i przedstawią pani poseł informację, dlaczego ten policjant po cywilnemu postąpił w taki sposób i dokładnie opiszą okoliczności, jakie miało, jak to wyglądało wcześniej, bo widzimy po 4 sekundy zdarzenia, a wcześniej nie widzimy, co się na tym placu działo, a tam na tym placu działy się różne rzeczy.
No właśnie, to krótko, panie inspektorze, w tej części rozmowy. Czy funkcjonariusze przed akcją dostają jakieś wytyczne, to znaczy, czy mają wskazówki, jak mają się zachowywać, na przykład, czy mają być absolutnie, maksymalnie powściągliwi, czy jednak powinni działać stanowczo i zdecydowanie?
Panie redaktorze, policjant przed każdą służbą tego typu zabezpieczeniem o takiej dużej skali obejmującej kilka tysięcy osób dostaje wytyczne, jak ma postępować. I zapewne żaden przełożony nie mówi w ten sposób, że macie być ostrzy, zdecydowani i używać środków przymusu bezpośredniego.
A co mówi?
Informacja jest następująca. Jeżeli są przypadki naruszenia prawa, ataku na policjanta, zniesławienia, znieważenia, macie panowie podjąć działania, aby ta osoba została wylegitymowana, zatrzymana i doprowadzona do jednostki policji.
W takim razie, i to jest pytanie, które zadamy już za chwilę w internecie. Pytanie w takim razie, które za chwilę w internecie zadamy. Dlaczego na różnych protestach te zachowania policjantów są jednak różne, skoro te wytyczne, jak pan twierdzi, są takie same zawsze? Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Policjantów, młodszy inspektor Andrzej Szary jest naszym gościem. Zapraszamy na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Szef Wielkopolskiego Zarządu NSZZ Policjantów, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Policjantów Andrzej Szary nieustająco z nami. Mówił pan, że to jest oczywiste, że w czasie protestów, w czasie zabezpieczania protestów biorą udział ci nieoznakowani, nieumundurowani policjanci, ale czy oni biorą udział w takich operacjach od początku, czy dopiero są ściągani, kiedy istnieje jakieś ryzyko, podejrzenie, że wydarzyć się może coś bardzo niebezpiecznego?
Odpowiedź jest logiczna. Od samego początku. Nigdy nie wiadomo, jak się rozpocznie zgromadzenie publiczne, jak będzie przebiegało. Policjanci operacyjni mają być w tle policjantów mundurowych mają mieć rozpoznanie, mają kontakt z dowódcą zabezpieczenia, informują, jeżeli dostają informację, że się przemieszcza grupa zorganizowana, która na przykład ma racę, która jest, powiedzmy, ogolenie albo kibole się przemieszczają, no to jest obowiązkiem operacyjnych przekazywać tą informację do dowódcy zabezpieczenia, ten przekazuje to dowódcom służb mundurowych i wtedy podejmujemy adekwatne działania. Nie może być tak, że będziemy dopiero wprowadzali służby operacyjne, kiedy się coś wydarzy. Musimy mieć rozpoznanie od samego początku, a powiem panu wcześniej, nawet wcześniej przed zabezpieczeniem służby operacyjne zbierają informacje odnośnie ewentualnie osób, które mogą spowodować bałagan na terenie miasta.
A w jakiej sytuacji do takiej operacji użyci mogliby zostać funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych?
Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo nie wiem. Jeżeli jest zagrożenie dla życia i zdrowia, to są osoby, z tego co wiem, antyterroryści są bardzo dobrze wyszkoleni. Mają takie same uprawnienia jak każdy policjant. Oni nie, oprócz tego są jeszcze wyjątkowo sprawni i skuteczni w działaniu. I zapewne, jeżeli jest taka potrzeba, to decyzje o użyciu funkcjonariuszy tych pododdziałów są podjęte przez komendanta stołecznego policji.
A kto w policji, panie inspektorze, może używać pałki teleskopowej?
No, funkcjonariusz na pewno pionu operacyjnego może używać. No, nie wyobrażam sobie, że funkcjonariusz pionu operacyjnego będzie miał pałkę szturmową schowaną za koszulą i będzie ją wyjmował, kiedy będzie potrzebował. No, jest to chyba logiczne i tego typu pałki są używane, są dopuszczone.
W jakiej sytuacji można użyć takiej pałki?
No, jeżeli istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia, jeżeli jest czynna napaść na policjantów, jeżeli jest agresja, atak, no to w takim wypadku ta pałka jest używana. Oczywiście.
Czyli na przykład jeśli naprzeciw policjanta stoi ktoś z flagą w ręce na drzewcu i tym drzewcem popycha policjanta nieumundurowanego, chociaż może nie wie, że to jest policjant, to policjant ma prawo użyć wówczas pałki teleskopowej? Znaczy...
Powiem panu tak, ja to pan już troszeczkę próbuje coś przypisać do konkretnej sytuacji.
Nie, mówię o konkretnej sytuacji, ona jest na filmie do zobaczenia.
Panu chodzi o sytuację, gdzie była pokazywana w mediach takiego głupka, który po prostu stał naprzeciwko funkcjonariuszy oddziałów prewencji, w rękach trzymał flagę państwową i prowokował policjantów. Powiem panu tak, ten głupek na pewno zostanie zidentyfikowany i zostaną mu postawione zarzuty za bezczeszczenie również godła państwowego.
Ale to jest zupełnie inna sprawa, panie inspektorze. To oczywiste, jeśli bezcześcił, będzie miał zarzuty. Tylko czy to jest ta sytuacja, o której rozmawialiśmy przed momentem? Sytuacja zagrożenia zdrowia i życia pozwalająca na użycie pałki teleskopowej?
Panie redaktorze, no jeżeli ktoś ma w ręku fragment flagi państwowej tego drzewca, to drzewiec może również być urządzeniem niebezpiecznym. Można nim zaatakować funkcjonariusza policji, można go uszkodzić. W związku z tym istnieje zagrożenie życia dla zdrowia. To jest po prostu wszystko aktywne i to
tylko
są
pytanie,
działania
czy to jest adekwatne działanie. To tak próbuję to zrozumieć.
Policja ma kilka sekund na podjęcie decyzji, a jeżeli będzie uznawał, że jego życie jest zagrożone, to oczywiście użycie tej pałki byłoby zasadne.
11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie policjanci zostali obrzucani kostką brukową i zostali wprost zaatakowani przez kiboli. Widzieliśmy to także na filmach. Czy wtedy ci nieumundurowani funkcjonariusze, którzy zabezpieczali te manifestacje, używali pałek teleskopowych?
Panie redaktorze, nie wiem, czy używali. Ja jestem tylko przekonany, że te osoby, które rzucały tą kostką brukową, z tego co wiem, jeden na pewno został zatrzymany i ma tymczasowy areszt, a jestem przekonany, że pozostałych piony operacyjne wyłapią i też również będą mieć postawione zarzuty.
Ja to pytanie zadaję za tymi, którzy w internecie o to pytają, bo pytają o porównywalność tych sytuacji. Czy wczoraj wydarzyło się coś takiego, jak wydarzyło się 11 listopada, a jednak teraz widzieliśmy te pałki teleskopowe w użyciu?
Panie redaktorze, porównywanie jednego zdarzenia do drugiego jest chyba do końca niewłaściwe.
Dlaczego?
Dlatego, bo pan chce tutaj w jakiś sposób powiedzieć, że policjanci na Marszu Niepodległości działali inaczej, a na tym zgromadzeniu, które było ostatnio, działali inaczej.
A nie było tak,
policjanci,
panie inspektorze?
Zachowują się w miarę adekwatnie do sytuacji, jaka się stworzy. Policjanci nie wychodzą na ulicę po to, żeby używać pałek teleskopowych, żeby używać gazu pieprzowego. policjanci wychodzą po to, aby było bezpiecznie, aby ci, którzy wyszli na ulicę protestować, bo mają takie prawo konstytucyjne, aby mogli to spokojnie przeprowadzić. W związku z tym proszę nie stawiać takiej tezy, że policjanci są chętni do używania środków przymusu bezpośredniego.
Panie inspektorze, wkłada pan w moje usta coś, czego nie powiedziałem. Ja takiej tezy w ogóle nie stawiam. Ja tylko dopytuję o to, jak wyglądały interwencje wczoraj, jak wyglądały 11 listopada i dopytuję za internautami, którzy na przykład zauważają taką oto rzecz, proszę pozwolić, że ją przytoczę. Pytanie, dlaczego policja na wczorajszym proteście otoczyła plac i skrupulatnie legitymowała uczestników protestu, a tymczasem 11 listopada pozwoliła przejść marszowi niepodległości. W czasie pochodu nikt nie blokował maszerujących i ich nie legitymował.
Odpowiem panu na pierwsze pytanie, które mi pan zadał. Było 3000 policjantów, tak jak pan twierdzi, a protestujących była połowa mniej, w związku z tym policję było stać na to, aby podjąć tego typu działania. I jak pan dobrze wie, wylegitymowano teraz na tym ostatnim zgromadzeniu prawie 500 osób, 13 sprawców przestępstw zatrzymano. Jest 300 notatek do sanepidu, jak i również jest 320 wniosków do sądu.
A 11 listopada tego się nie dało zrobić, bo co, było za mało policjantów?
Nie wiem, czy było za mało, natomiast jak pan dobrze wie, tam to zgromadzenie 11 listopada, jak pan wie, miało przebiegać zupełnie inaczej. Miał to przejazd.
Jakie to ma znaczenie, panie inspektorze? No było takie, jakie było.
Nie, panie redaktorze, proszę... Proszę wrócić do tego dnia. To miał być przejazd pojazdu.
Czyli policja była nieprzygotowana na to, co się wydarzyło, dobrze rozumiem?
Policja była na wszystko przygotowana. Jak było widać, dała sobie radę również 11 listopada. Konsekwencje dzisiaj ponoszą ci, którzy próbowali zakłócić porządek publiczny. Ja bym do wszystkich apelował, żeby naprawdę...
Nie, panie inspektorze, tylko to wczorajsze wydarzenie też miało wyglądać zupełnie inaczej. Nie do końca rozumiem pana argument. Proszę wybaczyć. Wczorajsze wydarzenie miało być blokadą Sejmu. Tymczasem ono się rozlało po mieście i też można użyć argumentu, że policja była przygotowana na zupełnie inny scenariusz. No, było jak było.
Powiem tak, jeżeli jest zapowiedź, a taka była zapowiedź medialna pani, która stoi na czele strajku kobiet, że będzie blokowała najważniejszy urząd w państwie polskim, jaki jest Sejm, no to obowiązkiem jest zabezpieczenie go, żeby to się nie wydarzyło. I zapewne ta decyzja nie była decyzją policji, tylko była decyzją marszałek Sejmu, która na pewno poprosiła o zabezpieczenie gmachu Sejmu. I to zostało wykonane. Skoro zabezpieczono Sejm i tam były problemy z tym zgromadzeniem, to oczywiście zgromadzenie przemieściło się na Plac Powstańców Warszawy, gdzie zostało zabezpieczone przez 3000 policjantów i tam się to odbywało i tam dochodziło do różnych incydentów, które zapewne muszą być wyjaśnione przez policję, bo my nie jesteśmy idealni, my popełniamy błędy, mogły być jakieś nieprawidłowości. Ktoś, kto przekroczył uprawnienia, powinien być rozliczony, opinia publiczna powinna dostać informację, co źle zrobiono i tak powinno istnieć.
To mówi pan troszkę inaczej niż rzecznik policji tu w Warszawie, bo Sylwester Marczak mówił dzisiaj tak. Nie ma czegoś takiego, że policjanci świadomie będą łamać czyjeś prawa. Policjanci nie atakują, policjanci używają środków przymusu bezpośredniego w taki zły sposób. To brzmi jak opowieść o świecie idealnym. Tymczasem przecież pamiętamy o tym, że no, są policjanci, którzy są skazywani chociażby za niewłaściwe zachowania w czasie demonstracji.
Panie redaktorze, ja nie będę rzecznikiem komendanta stołecznego policji, ja nie jestem nadkomisarz Marczak, tylko jestem młodszy inspektor Andrzej Szary i reprezentuję Związek Zawodowy Policjantów. Ja uważam, że my jako związek będziemy bronić policjantów, ponieważ wykonują tytaniczną pracę na rzecz bezpieczeństwa, narażając swoje życie i zdrowie, pozostawiając swoje rodziny, jeżdżąc po całym kraju i dbając o to, aby wszyscy mogli spokojnie protestować. I uważam, że byłoby z mojej strony nietaktem, gdybym ja powiedział, że wszystko, co było na ostatnim zgromadzeniu, było idealnie i nie popełniliśmy błędy. Popełniamy błędy, powinniśmy się z nich wytłumaczyć, opinia publiczna powinna wiedzieć, a ci, którzy zakłócają porządek, powinni pociągnięci być do odpowiedzialności. I taką rolę policja spełnia i będzie to wykonywała bez względu na to, czy ktoś będzie kto będzie u władzy. My jesteśmy kopani przez wszystkich od kilkunastu lat.
To o polityce za chwilę, panie inspektorze, jeśli pan pozwoli, bo to jest bardzo ważny wątek, który pan poruszył. Pytanie takie, jak wygląda w policji wyjaśnianie takich wątpliwych sytuacji, chociażby takich jak ta, gdzie próbujemy ustalić, co się wydarzyło między policjantami a wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Jak to w policji wygląda? Kto to sprawdza i w jaki sposób?
Znaczy, to są kilka instytucji, które to może uczynić. Na pewno może to zrobić Biuro Kontroli Komendanta Głównego Policji. Może to wykonać Biuro Kontroli Komendanta Stołecznego Policji. Jest tak zwane u nas Biuro Spraw Wewnętrznych, które też posiada kompetencje. Może zająć się tym również Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, która nieraz już sprawdzała prawidłowość funkcjonowania instytucji. Jest opinia publiczna, są media, także policja jest jedyną, mogę powiedzieć, instytucją w Polsce, która podlega tak ogromnej kontroli i powiem tak, i bardzo dobrze, że podlega.
To spróbujmy, panie inspektorze, bo Włodzimierz Czarzasty, który nie miał przy sobie legitymacji poselskiej, no, spotkał się z zablokowaniem przez policjantów. Nie mógł przejść. No i rzecznik policji tłumaczy, że funkcjonariusze nie muszą przecież znać każdego, nie muszą wiedzieć, kto jest kim i czy to na pewno jest wicemarszałek Sejmu. Na co marszałek mówi tak w Gazecie Wyborczej. Jest rozporządzenie z lutego 2020 roku, które daje możliwość identyfikacji poprzez oświadczenie drugiej osoby dysponującej wiarygodnym dokumentem. Policja najwidoczniej nie została dostatecznie wyszkolona. Zna pan takie rozporządzenie?
Znam, panie redaktorze, tylko w ten sposób to wynika z tego, że tutaj policja jest wszystkiemu winna.
No nie, ocenie, jeśli jest takie rozporządzenie, to pytanie, czy funkcjonariusze je znają, panie inspektorze. Prosta sprawa.
To proszę, niech mi pan pozwoli powiedzieć, jakie ja moje stanowisko w tej sprawie. Policjant jest funkcjonariuszem publicznym i wicemarszałek Sejmu jest funkcjonariuszem publicznym. Jednemu i drugiemu należy się szacunek. I każdy, kto wyjdzie naprzeciwko tyrariery czy kordonu policyjnego i będzie się próbował przepychać przez niego, powołując się na to, że jest wicemarszałkiem, może spotkać się z działaniem policji. A zanim się ustali czasami na podstawie oświadczenia, że ktoś jest marszałkiem, no to chwilę to potrwa. I ten incydent z panem marszałkiem też to była nieduża chwila. Zostało to wyjaśnione. Przedstawiciele Straży Marszałkowskiej się pojawili, poinformowali i policjanci odstąpili.
Nie, ale z panem marszałkiem, przepraszam, były posłanki. I te posłanki mówiły, że to jest marszałek. Jeśli policjant słyszy od tej drugiej osoby, która ma legitymację, że to jest wicemarszałek Sejmu, to powinien taki policjant w to uwierzyć, czy jednak powinien czekać na to, co się wydarzy dalej?
Szanowny panie redaktorze, to jest działanie zwarte pod oddziału. I to nie można tak powiedzieć, że przepuszczamy, bo na pewno wiemy, że to jest wicemarszałek Czarzasty. Ja wicemarszałka znam, to porządny człowiek. Ale nie każdy musi znać. Policjant jest też, jest ogromna adrenalina, ogromne napięcie. I dajmy szansę tym policjantom, żeby wykonywali te obowiązki, a nie próbujmy z takiego incydentu zbudować jakby wrażenie, że policjanci źle się zachowali w stosunku do marszałka.
Rozumiem adrenalinę, rozumiem emocje i to, co dzieje się na ulicy, ale jednak to rozporządzenie, które pan zna i policjanci, jak rozumiem, też, mówi tak, policjant ustala tożsamość osoby legitymowanej na podstawie na przykład oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 1.5, między innymi to jest dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem.
Ale co pan chce przez to mi powiedzieć, że policjanci w tym konkretnym przypadku źle postąpili?
A pana zdaniem dobrze postąpili. Znaczy, jeśli chodzi o ustalenie tożsamości marszałka, czy to jest marszałek, wicemarszałek Sejmu?
Kiedy się pojawiła Straż Marszałkowska, to uczyniono to, co pan marszałek prosił, został wpuszczony.
Ale to pytanie musi pojawić się Straż Marszałkowska, panie inspektorze? Tego nie rozumiem. Jeśli są posłanki, które mówią, jesteśmy posłankami, to są nasze legitymacje, a to jest marszałek, to nie wystarcza?
Może nie wystarczać, trzeba, czy często policjanci też legitymują osobę na podstawie oświadczenia, a mają przekonanie, że to nie jest ta osoba i zawożą na komisariat, żeby sprawdzić, czy na pewno to jest ta osoba. W związku z tym podam prosty przykład. A poza tym, panie redaktorze, ja zadam takie pytanie. Wicemarszałek Sejmu wychodzi przed Sejm, gdzie jest manifestacja, nie zabiera ze sobą legitymacji poselskiej. Pytam się, czy marszałek zachował się w porządku, bo gdyby on nie stworzył tej sytuacji, żeby miał ten dokument, gdyby miał ten dokument, prawdopodobnie zakończyłoby się na tym, że panie marszałku, proszę bardzo, zapraszamy pana do Sejmu. A w takiej sytuacji dzisiaj mamy właśnie takie tłumaczenie, że proszę zadać pytanie tej osobie, która spowodowała taką określoną sytuację. To nie policjanci spowodowali tą sytuację.
I niewątpliwie, kiedy będziemy rozmawiali z panem marszałkiem, te pytania będziemy zadawać. To proszę być absolutnie przekonanym, że tak będzie. Tymczasem zastanawiam się, co pan myśli, gdy widzi pan te kordony policyjne na ulicach otaczających dom prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Znaczy, ja powiem tak. Policja wtedy zastosowała może wizualnie bardzo duże siły i środki, ale tam nie było żadnego problemu, był porządek. Ale to samo również policja zrobiła teraz w wypadku Sejmu.
Pytanie, jakim zagrożeniem uzasadniana jest tego typu operacja? Jeśli tyle sił i środków trzeba, to jakie jest uzasadnienie dla takiej operacji? Co słyszycie w policji?
Znaczy ja nie znam, panie redaktorze, poleceń, które były wtedy wydawane przez dowódcę, bo proszę nie
oczekiwać. Ale może pan to porównać z innymi sytuacjami, co się słyszy w takiej sytuacji?
Że ja wejdę w głowę dowódcy zabezpieczenia i ustalę, dlaczego na przykład zastosowano taką metodę, czy technikę, czy taktykę działania. To są kompetencje przełożone, którzy analizują i często to, co się może wydawać publiczności z zewnątrz, że to jest jakieś nienormalne, bo na przykład zablokowano ulicę i nie ma możliwości tam dojścia. Ale z drugiej strony policja unikła jakichś tam zgromadzeń, awantury i można powiedzieć, że osiągnęła swój cel, mimo że zewnętrznie może się wydawać niektórym, że to było przesadne, ale przed Sejmem też tak było, że radiowozy odgrodziły dojście do Sejmu. Sejm był dostępny dla parlamentarzystów i można powiedzieć, że policja w tym wypadku, jak i pierwszym i drugim, zachowała się właściwie, bo zabezpieczyła porządek.
Onet pisał niedawno, że komendant główny policji wydał polecenie, aby policjanci w całej Polsce zabezpieczali kościoły oraz domy i biura prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jest takie polecenie?
Ja, panie redaktorze, nie mam takiej wiedzy. Zresztą powiem tak, jeżeli policja dostanie informację, że pan redaktor, który mieszka powiedzmy w Warszawie na ulicy Zielonej, jest zagrożony i coś panu grozi, to obowiązkiem policji jest zabezpieczenie tego obiektu i udzielenie panu pomocy. Od tego jest policja i to nieważne, czy to jest obiekt sakralny, czy to jest parlamentarzysta. Najważniejsze, żeby ci, którzy czują się zagrożeni, mieli zabezpieczenie ze strony policji. Oczywiście my wielokrotnie mówimy i to Związek Zawodowy mówi, bronimy policji przed apolitycznością. Nie chcemy, żeby nas sklejano, że my wykonujemy jakieś tam rzeczy na rzecz jakiejś określonej partii. Byliśmy za Platformy, byliśmy za PSL-u, jesteśmy za Prawa i Sprawiedliwości i będziemy za każdej władzy wykonywali podobną pracę i za każdej władzy będziemy krytykowani, bo jesteśmy w tej chwili chłopcami do bicia, którzy muszą się tłumaczyć za to, że codziennie dbają o bezpieczeństwo.
Uspokajam mieszkańców ulicy Zielonej w Warszawie. Nie mieszkam przy tej ulicy, więc gdyby ktoś chciał rzeczywiście dbać na moje zdrowie i życie, to nie tam. A to tak pół żartem, ale oczywiście panie inspektorze, a propos tej apolityczności. Oczywiście, że można mówić o apolityczności, ale z drugiej strony, jeśli czytam na przykład wypowiedź szefa waszego związku zawodowego, Rafała Jankowskiego, który w WP mówi tak. Myślę, że komendant główny, minister spraw wewnętrznych to są ludzie na właściwym miejscu i dawno policja nie miała i takiego ministra, i takiego komendanta. No to proszę wybaczyć, ale tu już wchodzimy w politykę.
A teraz ja się pana redaktora zapytam, a dlaczego pan sądzi, że dobra ocena funkcjonowania komendanta głównego policji jest wchodzeniem w politykę. Ja mogę tylko panu jedną rzecz powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 5 lat obecne kierownictwo MSW i Komendy Głównej wiele rzeczy załatwiło dla policjantów i finansowych, i materialnych, i poprawy warunków służby, których za poprzednich ekip nie było.
Ale pana zdaniem to jest w ogóle możliwe, a polityczna policja, jeśli komendant główny policji jest wybierany w taki, a nie inny sposób?
O tym, na ten temat możemy i mogę z panem porozmawiać.
I rozmawiajmy, bo to jest bardzo ważne pytanie. Mamy w Polsce apolityczną władzę, jeśli chodzi o zarządzanie policją?
O Powiem panu tak. Każdy komendant główny policji jest wybierany przez polityków. W związku z tym odpowiedź panu już dałem, ale związek zawodowy...
Taką naokoło trochę.
Ale pan zrozumiał i słuchacze też na pewno zrozumieją. Ja dlatego tak odpowiadam, bo nie jestem politykiem, choć poglądy swoje mam, ale ich nie będę wyrażał, bo nie jest to moją rolą, bo noszę mundur i nie wolno mi tego czynić.
To zapytam wprost, inaczej, panie inspektorze, czy komendant główny policji jest odseparowany od rządu, czy raczej jest zaufanym człowiekiem ministra spraw wewnętrznych?
No, panie redaktorze, to jest takie naiwne pytanie. No, pana komendanta głównego ktoś powołuje, ktoś mu zaufał i ktoś go rozlicza za to, co wykonuje. Myśmy jako związek zawodowy apelowali, jest złożona petycja do Sejmu, aby komendanta głównego powoływać na kadencję, na przykład 4-5-letnią i powoływałby go Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich za zgodą Senatu. I wtedy można by było powiedzieć o jeszcze większym apolitycznieniu policji, ponieważ taki komendant główny policji, jeżeli by nie dokonał przestępstwa i nie naruszył w jakiś sposób rażący swoich obowiązków, mógłby spokojnie wykonywać swoje obowiązki, ale jak rozmawiamy w Sejmie i w różnych komisjach, to wszyscy twierdzą, że jednak każdy chciałby mieć wpływ na komendanta głównego policji, a my jesteśmy jako związki zawodowe troszeczkę innego zdania w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Policjantów Andrzej Szary, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Kłaniamy się Poznaniowi. Marcin Zaborski, dziękuję z Warszawy. Do zobaczenia.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję słuchaczom, było miło pana słuchać.
Kłaniam się. Do zobaczenia.